Rozdział 10. Bąk małżeński. Otóż pod tą linią, tak bliską znaku niebieskiego, którego mianem dobry gust nie pozwala się nam posłużyć do żartu pospolitego i niegodnego tej tak subtelnej książki, zjawia się straszliwa mała niedola w niezmiernie pomysłowej przenośni, nazwana przez autora bąkiem małżeńskim. Ze wszystkich much, komarów, mustyków, tarakanów, pcheł i skorpionów, najbardziej dokuczliwym, zwłaszcza, że nie wynaleziono dotąd przeciw niemu żadnego środka ochrony. Bąk ten nie kąsa natychmiast, zaczyna od brzęczenia nad uszami. Ty zaś zrazu nie zdajesz sobie sprawy, co to takiego. Tak na przykład, bez żadnego a propos, tonem najnaturalniejszym w świecie, Karolina mówi: Pani de Chars miała wczoraj bardzo ładną sukienkę.
Tak, ona ma dużo gustu,
mówi Adolf, bez żadnej wiary w to, co mówi. Dostała ją od męża, odpowiada Karolina, wzruszając ramionami.
A tak.
A tak. Suknię za 400 franków z najlepszego aksamitu.
400 franków!
Wykrzykuje Adolf, przybierając pozę apostoła Tomasza. Tak. Ale są dwa staniki do zmiany i...
Ostro idzie pan de Chars,
odpowiada Adolf, chcąc ratować się żartem. Nie wszyscy mężowie mają jego delikatność, odpowiada Karolina sucho.
Jaką delikatność?
No, tę, aby pamiętać o dwóch stanikach, tak żeby można nosić suknię jako dekoltowaną, wówczas gdy tamten będzie już niemodny.
Adolf powiada sobie w duchu: Karolina chce sukni.
Biedny człowiek. W jakiś czas potem pan de Chars dał świeże obicia i firanki w pokoju swojej żony. Później pan de Chars kazał przerobić według nowej mody brylanty swojej żony. Pan de Chars nie wychodził nigdy z domu bez żony lub nie pozwalał żonie nigdzie iść, żeby jej sam nie odprowadził. Cokolwiek byś przyniósł Karolinie w upominku, nigdy to nie dorówna temu, co ofiarował swojej pan de Chars. Jeżeli pozwolisz sobie na najmniejszy gest, na najmniejsze słowo nieco żywsze, jeżeli podniesiesz głos na chwilę, usłyszysz natychmiast to zdanie jadowite i syczące.
Pan de Chars nie zachowałby się z pewnością w ten sposób. Bierz sobie za przykład pana de Charsa.
Słowem, idiotyczny pan de Chars zjawia się w twoim małżeństwie bez ustanku i przy każdej sposobności. Te słowa, spytaj się, czy pan de Chars pozwoliłby sobie kiedykolwiek, jest prawdziwym mieczem lub, co gorsza, szpilką Damoklesa. Zaś twoja miłość własna jest tą poduszeczką, w którą żona twoja ustawicznie szpilkę tę wbija, wyjmuje i wbija na nowo, pod całym mnóstwem pretekstów różnorodnych i nieoczekiwanych, używając przy tym zawsze słów najbardziej przyjacielskich i minek najbardziej pieszczotliwych. Adolf, cięty przez bąka małżeńskiego, tak długo, aż wreszcie cały pokryty jest ukłuciami, ucieka się wreszcie do środka używanego w dobrej policji, w sztuce rządzenia, w strategii. Patrz dzieło Wobena o obleganiu i obronie fortec. Bierze na oko panią de Fisztaminel, kobietę jeszcze młodą, elegancką, nieco zalotną, i przykłada ją, zbrodniarz od dawna już miał na to ochotę, jako środek przyżegający na naskórku Karoliny, nadzwyczaj drażliwym i czułym.
O wy, którym zdarzyło się nieraz krzyknąć: nie wiem, o co właściwie chodzi mojej żonie. Ucałujcie tę stronicę filozofii transcendentalnej, bo znajdziecie w niej klucz do charakteru wszystkich kobiet. Ale znać je choćby tak dobrze, jak ja je znam, to jeszcze nie znaczy znać je wiele. One same siebie nie znają. Wszakże nawet Bóg, jak wam wiadomo, oszukał się na jednej jedynej, nad którą miał panować i którą sam zadał sobie trud stworzyć.
Karolina lubi kłuć Adolfa bezustannie szpileczkami, ale prawo zapuszczenia od czasu do czasu żądła osy w ciało swego małżonka jest przywilejem zastrzeżonym wyłącznie dla żeńskiej połowy. Adolf staje się potworem, jeżeli odważy się wypuścić na swą żonę choćby jedną muszkę.
co u Karoliny jest przemiłą zabawą, żartem mającym osłodzić pożycie domowe, a przede wszystkim wypływającym z najczystszych intencji, to samo u Adolfa staje się okrucieństwem godnym Karaiba. Zapoznawaniem serca kobiety i z góry powziętym zamiarem zrobienia jej przykrości. To na przykład nie ma żadnego znaczenia. Więc tak bardzo przepadasz za panią de Fisztaminel? Pyta Karolina. Cóż u niej tak podziwiasz, u tej pajęczycy? Jej dowcip? Jej maniery? Ależ, Karolino. Och, nie próbuj wypierać się tego dziwacznego gustu. Powiada, wstrzymując słowa przeczenia na ustach Adolfa. Ja nie od dzisiaj spostrzegam, że tobie się ta tyczka bardziej podoba ode mnie. Pani de Fisztaminel jest szczupła. Dobrze, życzę szczęścia. Prędko przekonasz się o różnicy. Czy rozumiesz? Tobie nie wolno jest posądzić Karoliny o najmniejszą słabostkę dla pana de Charsa, grubego, czerwonego na twarzy, byłego notariusza, podczas gdy ty kochasz się w pani de Fisztaminel. I wówczas Karolina, ta Karolina, której brak inteligencji stała się dla ciebie przyczyną tylu cierpień, Karolina, która nabrała pewnego obycia w świecie, Karolina staje się dowcipną, kąsają cię dwa bąki w miejscu jednego. Nazajutrz zapytuje cię, przybierając minkę fałszywie dobroduszną, jakżeż stoją twoje sprawy u pani de Fisztaminel? Skoro zabierasz się do wyjścia, powiada ci, idź, idź na ciepłe nóżki, nie żałuj sobie. Albowiem w nienawiści dla rywalki wszystkie kobiety, nawet księżniczki, posługują się obelgami i dochodzą aż do języka przekupek z hal. Każda broń dla nich jest dobra. Chcieć przekonać Karolinę, że się myli i udowadniać jej, że pani de Fisztaminel jest ci obojętna, kosztowałoby cię zbyt wiele. Byłaby to niedorzeczność, której żaden rozumny człowiek nie dopuści się w swoim pożyciu. W tym próżnym przedsięwzięciu powaga męża szczerbi się i zużywa. Och, Adolfie, doszedłeś na swoje nieszczęście do tej pory roku, którą tak trafnie ochrzczono latem świętego Marcina w małżeństwie. Niestety, trzeba ci teraz, miłe zadanie, zdobywać na nowo twoją żonę, twoją Linkę, objąć ją czule ramieniem i starać się odgadywać jej życzenia, żyć podług jej zachceń, zamiast żyć podług swojej woli. Odtąd w tym mieści się cała kwestia.